wizyta królowej Saby, czyli królowej Etiopii, u Salomona przeszła do historii, także powszechnej, nie tylko biblijnej, ale powszechnej. Jest to udokumentowane w kronikach starożytnych. Wywiązał się nawet romans między Salomonem a królową Saby. Ona przyszła słuchać mądrości Salomona, słynne ody Salomona, sentencje, które wypowiadał, które nie były jego dziełem. On był jak naczynie, w którym Bóg przechowywał wspaniałe skarby. To była mądrość dana mu od Boga. I Salomon miał zawsze tego świadomość, że to nie jest jego dzieło. Jak długo człowiek ma tę świadomość, że nie zawdzięcza tego sobie, jest z nim dobrze. Ale kiedy zacznie myśleć, że to jest jego dzieło i że zawdzięcza to sobie, swojej inteligencji, swoim wysiłkom, pracowitości, zaletom, cnotom, rodzi się w nim pycha. Salomon w pewnym momencie zgłupieje. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz jest podziwiany przez wszystkich, przez poddanych, przez dworzan, przez doradców. Właściwie nie potrzebuje doradców, bo jest tak mądry, że on doradza. Przychodzi również właśnie ktoś z zewnątrz, przychodzą orszaki książęce, królewskie, wiedzione sławą o mądrości tego człowieka. Jezus w nauczaniu ewangelicznym nawiąże do tego wydarzenia i powie, że królowa Saby przyszła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest ktoś większy niż Salomon i ma na myśli siebie. Zachwyt nad Salomonem to zachwyt nad mądrością Bożą, ukrytą w umyśle człowieka. A zachwyt nad Chrystusem to jest zachwyt nad Bogiem, który stał się człowiekiem. Dlatego Jezus mówi, to jest ktoś większy niż Salomon. I my przychodzimy codziennie na Eucharystię, codziennie słuchamy Słowa Bożego. Codziennie słuchamy słów Ewangelii. Na zakończenie zawsze celebrans, czy diakon, czy ksiądz mówi o to Słowo Pańskie. A my wtedy mówimy, Bogu niech będą dzięki, albo mówimy, chwała Tobie Chryste. Za to słowo, za tę mądrość, którą dzielisz się z nami ludźmi. Bo po co Bóg to wszystko mówi? On chce nas napełnić swoją mądrością, żebyśmy mieli Jego Ducha. Im świat jest bardziej rozdarty, im więcej rzeczy zagmatwanych, pomieszanych, rozmytych, im wszystko się bardziej relatywizuje, tym bardziej potrzebna jest mądrość, która potrafi to wszystko nazwać, oddzielić, rozróżnić. Ponieważ bardzo łatwo się nabrać. Mnożą się nauczyciele w internecie, prorocy, objawienia. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo czy prawdziwe, nie wiadomo czy Kościół je badał. I nagle ktoś się tym zachwyca, ale czym się zachwyca? Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Tym mamy się zachwycić, Słowem Bożym, i nie szukać żadnych innych objawień. Jest objawienie, Bóg nie milczy. Codziennie do nas mówi. Jego Słowo ma moc budzić w nas wiarę. Nie wędrownik kaznodzieje, czy wędrowni w sensie również w sieci, w internecie, to też jakiś rodzaj wędrownych kaznodziejów. Jest mądrość, która została wcielona, której na imię Jezus Chrystus. I ta mądrość również wypowiada do nas, co jest prawdziwą nieczystością. Bo odpowiedź Jezusa, ten dzisiejszy fragment jest odpowiedzią na polemikę czy pytania faryzeuszy, uczonych w prawie, które potrawy są czyste, a które nieczyste. Jezus mówi, wszystko co Bóg stworzył jest czyste. Ale nie to zanieczyszcza człowieka. To jest tylko pokarm dla ciała. Prawdziwa nieczystość idzie głębiej, dotyka gdzieś serca człowieka, jego pragnień. To na tym poziomie mamy być uzdrowieni, tak głęboko. Bo my możemy zachować, tak jak Żydzi zachowują, że nie łączy się mleka z mięsem na przykład na stole, że nie je się na przykład nieparzystokopytnych. Takie mają zasady, że nie je się tylnych części ciała zwierząt. Nas to może dziwić, śmieszyć, a nie są do tego przywiązani. Bóg stwarzając i wszystko, co Bóg stworzył, stworzył jako dobre. Nawet pokrzywa jest dobra. Nawet ona jest dobra w planie Boga. Ma swoje miejsce. Gdyby Bóg jej nie chciał, to by jej nie stworzył. My mamy własną ocenę, co jest dobre, co jest złe. Choć nie wiemy dlaczego. Ale Jezus zwraca nam uwagę dzisiaj na nieczystość serca. Nieczystość pragnie. Czego pragnie ludzkie serce? Bo jeśli pragnie kradzieży, zabójstwa, nierządu, chciwości, podstępu, wyuzdania, zazdrości, to żaden post zewnętrzny nie leczy. Prawdziwa asceza dotyczy pragnień, które musimy w sobie uśmiercać. To jest bardzo trudna walka. To trochę przypomina odrywanie małego dziecka ssącego pierś matki. Przerwać mu karmienie od razu wrzask. I to taki, że nie można tego znieść. I tak jest, kiedy człowiek musi się oderwać od swoich idoli, od swoich przywiązań. Nie chce z nich zrezygnować, bo uważa, że czerpie stamtąd życie, a czerpie zniewolenie. Tuczy swoją pychę, tuczy wszystkie słabości, które ma w sobie. Dlatego Jezus zwraca uwagę na ten głęboki poziom niewoli lub wolności. Na poziomie serca wszystko się rozgrywa. W księdze chyba jest takie słowo. Jaka czystość wyjdzie z nieczystości? I jaka prawda powstanie z kłamstwa? Niemożliwe. Kłamstwo rodzi kłamstwo. Ponieważ wszystko owocuje zgodnie z naturą gatunku. Kłamstwo owocuje kłamstwem. bunt owocuje buntem, a wolność owocuje wolnością. Prośmy Boga, żeby dał nam właśnie tę wolność, żeby uwalniał nasze serca, żebyśmy też widzieli, że prawdziwy problem jest w nas, a nie na zewnątrz. Amen.